Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Life. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt, przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
Dobrze Was widzieć, kochani, jeszcze raz. Piękna świąteczna niedziela. Słuchajcie, dzisiaj to jest taki szczególny dzień, w którym po prostu chcemy się skupić na tym, co najważniejsze. A najważniejsze w te święta, oczywiście, jak powiedzieli nam nasi najmłodsi, są słodycze i prezenty. I wszyscy wiemy, że tak bywa. Ale wiemy też, że najważniejsze w te święta jest to, żebyśmy zapamiętali i przypomnieli sobie to, co jest najważniejsze. Także po czymś takim, co dzisiaj doświadczyliśmy, trudno jest mówić przez 3 godziny, tak jak zazwyczaj to robimy. Więc zrobię dla Was coś miłego i dam Wam prezent. Będę mówił przez 20 minut. Dzięki, pastorze. Jesteś niesamowity. Nie ma sprawy. Okej. Okay. Zacznijmy od tego, że chciałbym dzisiaj zchallenge'ować tym krótkim, ale treściwym kazaniem pewne przywary, które są wokół świąt. Wokół tego, w co wierzymy i dlaczego to jest ważne. Ponieważ ostatnio nawet sytuacja w naszym kraju pokazuje ogromną niewiedzę na temat świąt, na temat tradycji, skąd one się biorą, dlaczego one są ważne, dlaczego Chanuka jest ważna dla chrześcijan na przykład, bo ludzie tego nie wiedzą, dlaczego świętujemy w grudniu święta Bożego Narodzenia i dlaczego Chanuka jest taka istotna i dlaczego ktoś nie powinien się obrażać na Chanukę. Bo wydaje mi się, że w naszej tradycji nie chcemy być analfabetami naszej relacji z Panem Bogiem. Nie chcemy być analfabetami naszego zrozumienia świąt Bożego Narodzenia, bo jesteśmy wychowani w tym, że no, Pan Jezus się urodził w sianku na stajence i oni wszyscy mieli takie kolorowe outfity. To było takie ładne i takie prestiżowe, że mimo, że ta stajenka, no to te zwierzęta tam były i że przecież 3 króli przyszło, że w ogóle to było takie mega jednak wydarzenie. Jak widzimy na przykład te szopki noworoczne w Krakowie, to nam się wydaje, że no przecież jejku, Pan Bóg to musiał mieć jedną z takich szopek czasami. Wiadomo, że nie, bo miał taką zwykłą, z siankiem. Ale no jak się urodził, to była cała celebracja i ta gwiazda musiała rozświetlać całe niebo i wszyscy się cieszyli, jak pastuszkowie nawet. Ja myślę sobie, że wszyscy znamy historię Bożego Narodzenia mniej lub bardziej. Ale jaka jest właściwa historia Bożego Narodzenia? Jakie są fakty dotyczące Bożego Narodzenia? Jakie one mają znaczenie dla nas dzisiaj? Nad tym chciałem się skupić, żebyście dzisiaj wyszli z tego spotkania. Taki win-win zrobimy. Win dla Pana Boga, że zrozumieliśmy, i win dla Ciebie, że wiesz, co z tym wszystkim zrobić. Okej? Świetnie, bardzo się cieszę. Zacznijmy od jednej z ważniejszych rzeczy. Zacznijmy od 3 króli, bo to jest moja ulubiona legenda. 3 króli. Dlaczego to ma dla nas jakiekolwiek znaczenie, dowiecie się pod koniec tego kazania. Ale 3 króli. Słuchajcie. Pismo Święte, Biblia, mówi nam tylko, że były 3 dary, a nie 3 króli. Były tylko 3 dary. Wiemy, że byli mędrcy ze wschodu, ale nie mówią, ile było tych mędrców. Żaden fragment Nowego Testamentu nie mówi, ile przyszło mędrców. Wiemy tylko, że były 3 gifty. Równie dobrze mogła to być zrzuta. Na przykład 17 mędrców rzuciło się na 3 prezenty. Złoto, wiadomo, nie traci na wartości, zyskuje. Nie wiem, jak z kadzidłem i z mirrą, ale wiecie, mogło być nawet 25 mędrców. Mogło być 12 mędrców. Tego nie wiemy, ale legenda 3 króli mocno się trzyma. Jak chcecie mieć fajną rozmowę przy sianku na wigilijnym stole, to możecie powiedzieć, a tam 3 króli, 6, ale czy to naprawdę było 3 króli? No nie. Tak naprawdę to święto 6 powinno nazywać się 3 prezentów. Taki żart stand-upowy, nie wiem, chyba mi nie wychodzą te żarty dzisiaj. I słuchajcie, Biblia nam też mówi, że nie było mędrców przy narodzinach. Nie jest tak, że byli mędrcy. Wiemy, że byli, słuchajcie, wiemy na pewno, że spotkali się z Jezusem, kiedy był małym dzieckiem. To Ewangelia Mateusza, 2 rozdział mówi, że najpierw oni się udali do Jerozolimy, żeby spotkać Jezusa, a prawdopodobnie nie spotkali go jako noworodka. Ta legenda, że oni idą i wiecie, stajenka i tam witają go, że to było tak perfekcyjnie w czasie, że ta gwiazda, haleja, kometa, cokolwiek się tam pokazało, ta gwiazda betlejemska, jak mówi nam Biblia, że ona ich precyzyjnie co do dnia doprowadziła, to nie jest prawda. Jak możesz mówić takie rzeczy w kościele bez zeceństwa? No chcę was doprowadzić do faktów. Jeżeli wierzymy w Boga, który nas kocha i który dał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa jako Zbawcę, miejmy fakty. Mędrcowie byli, nie wiemy ilu ich było i na pewno nie odwiedzili Jezusa przy urodzinach. To musiało być kilka dni później, na przykład w jakimś szpitalu położniczym w Jerozolimie. Na przykład. Potem jednak warunki były trudne, zaraz do nich przejdziemy i jednak Józef stwierdził, no dobra, nie będę takim beznadziejnym ojcem zastępczym. Jednak może pójdziemy po prostu, bo jesteś jakaś po prostu odwodniona Maria. Mogło tak być. Następnie kwestia pasterzy. To jest taka kwestia, nad którą się troszeczkę, jak to się mówi w dzisiejszych czasach, pochylę głębiej. Pasterze, słuchajcie. Wiemy, że przy narodzinach Jezusa było dużo pasterzy. Tak mówi nam Biblia, że byli pasterze. Zazwyczaj to nie jest jeden pasterz, zazwyczaj jest kilkunastu pasterzy do stada owiec. I możemy być pewni jednego fałszywego obrazu. Nam się często wydaje, przynajmniej ja tak miałem jako dziecko, sprostujcie mnie, jeżeli mieliście inaczej, że pasterze byli jednak dojrzałymi facetami z brodą. Taki miałem zawsze obraz pasterza, że wiecie, jest to taki facet, on tam miał w tym, czasami był pasterz z turbanem, czasami był w jakiejś szacie, czasami oni tam siedzieli na tych polach, albo te inscenizacje takie różne. I myślę sobie, no facet, pasterz. Ale tradycja Izraela, tradycja bliskowschodnia wcale nie mówi nam i nie pokazuje nam do dzisiaj, że pasterstwem zajmują się dojrzali ludzie. Nigdy. Pasterzem zajmują się zawsze dzieci w wieku 13+, gimnazjaliści. I najczęściej to są najmłodsze dzieci w rodzinie. I najczęściej dla chłopców to nie jest fajna robota, więc dziewczynki zajmują się byciem pasterzami. To się nie zmieniło od tysięcy lat w tej kulturze. Więc chcę was zaskoczyć. Jeden paradygmat, o którym mówią bibliści, jest taki, że pasterze, którzy zobaczyli gwiazdę i zobaczyli anioła i pobiegli do stajenki, zaraz też do niej przejdziemy, to prawdopodobnie były małe dziewczynki. I co teraz? Ale będzie przy tym stole wigilijnym. Mamo, tato, słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. No nie. Zrobię wam po prostu taką przyjemność i opowiem wam kilka fun faktów na temat świąt. Zróbcie to. Słuchajcie. Co jest ważne w tych dziewczynkach, okay, że jeżeli były to dziewczynki, to Bóg jest niesamowity w tej kwestii. Bo jako ojciec dziewczynki, ja osobiście, mojej Zosi, zawsze powtarzam mojej córce, zawsze. Taki teraz tata się wymąży. Że według mnie Bóg zdecydował objawić się swoje narodziny właśnie grupie małych dziewczynek. Odkąd znam ten temat, zawsze mówię Zosi. Zosia, byłaś pierwsza, której Pan Bóg się objawił. Ona tak się na mnie patrzy, bo nie rozumie jeszcze tej, wiecie, paraboli, którą mi próbuje przekazać. Ale co jest ważne, 33 lata później Ewangelie pokazują nam kolejną treść. Komu Jezus pierwszemu się objawił po swoim zmartwychwstaniu? Kobietom. Na drodze do Emaus. Niesamowite jest to, że Boża precyzja w kulturze, w której urodził się Jezus. Jezus mógł się urodzić w każdej kulturze, urodził się w kulturze żydowskiej, tak jak przepowiadały proroctwa, o których mówił nam i pastor Krzysiek wcześniej w grudniu podczas Adwentu, ale niesamowite jest to, że to objawienie, hebrajskie słowo ujawnić, hebrajskie słowo gala. Gala to ujawnić. Jak idziesz na galę, to wiesz, że coś będzie ujawnione. Ale hebrajskie słowo galach z twardym ha na końcu oznacza ujawnić, pokazać coś, co było zakryte. I to galach ma miejsce i przy narodzinach Jezusa, wśród pasterzy, którzy prawdopodobnie byli małymi dziećmi, a bardzo dużo prawdopodobieństwo jest, że były małymi dziewczynkami, bo najmłodsze dziewczynki to była pierwsza praca, do jakiej się wysyłało iść z małymi owcami tam bądź i mała dziewczynka szła. I wiecie, byliśmy w Izraelu z Igą kilka lat temu i faktycznie jak rozmawiasz z ludźmi, którzy żyją po prostu na wsiach i prowadzą swoje farmy, to najczęściej małe dziewczynki zajmują się owcami, bo chłopcy są potrzebni do cięższych prac. Bycie po prostu z owcami, które są wychowane i które się słuchają, które idą w stadzie i które odchodzą niedaleko od domostwa, jest pracą młodych dziewczyn często. A potem Jezus pierwszy raz się objawia kobietom. I myślę sobie, że jeżeli chodzi o odkrywanie i o zgłaszanie tego, co Bóg chce zrobić w naszym życiu, to galach, to jest niezwykłe, bo 72% załóżmy naszego społeczeństwa albo naszego kościoła, to wy kobiety. I myślę sobie, że to jest ważny fun fact na temat tego, że Bóg w szczególny sposób zawsze będzie objawiał się kobietom i mówił im o swojej prawdzie i o swojej miłości. Tak jak zrobił to Gabriel, kiedy objawił się Marii, mówiąc jej, że będzie mamą Mesjasza. Objawienie jest często mądre. Mężowie, słuchajcie swoich żon. Ja odkąd zacząłem słuchać swojej żony, jestem bogatszy. W doświadczenia, w mądrość, w zasoby, w spokój święty. Mogę uzyskać jakieś amen od was dzisiaj? Amen. Amen, bo mężczyźni jakoś tak... Taka kontrowersja, co ten pastor dzisiaj chce nam przekazać tutaj? Tak miało być radośnie, a on mówi nam o kobietach pasterzach. Wszystko psujesz. Teraz muszę te drewniane figurki przy szopce przemalować. A? Może to jest pomysł na biznes? Nigdy nie wiesz. Bo na Eliksie przemalowuję szopki. Ale dlaczego? A, bo pan nie zna historii. A ja znam. To jest najlepsze. Dobrze, porozmawiajmy o stajence na sam koniec. Szopka, tak jak mówi nam Biblia. Wiecie, jaka jest szopka, nie? Nie muszę wam tłumaczyć. Wiecie, o co chodzi. Że zazwyczaj ja mam taką szopkę z Tigera, kupiłem sobie na biurko pod komputer, że ona ma taki dach trójkątny, jest z drewna i wiecie, jest mały Jezus, jest i Józef Maria i mam trzech króli. Szopki. Ale tak, te szopki, które my znamy, które widzimy, to nie była szopka z drewna. Zazwyczaj szopki dla pasterzy w Izraelu to nie były szopki z drewna. Drewno było zbyt drogie i zbyt cenne, szczególnie w kraju pustynnym. Gdzie się robiło stajenki? Gdzie się robiło szopki dla zwierząt? W jaskiniach. Było dużo jaskini, więc każda jaskinia, która była gdzieś najbliżej domu, była taką stajenką i szopką. Jak zobaczycie sobie krajobraz Izraela dzisiaj, ludzie wykorzystują naturalne zagłębienia w skałach i mini jaskinie albo głębokie jaskinie do tego, żeby tam przechowywać zwierzęta nocą. I teraz wyobraźcie sobie, w takiej jaskini, no nie było dobrze oświetlone, i wyobraźcie sobie, w takiej jaskini no też nie było super sianka. Było dużo błota i było dużo fekaliów zwierząt. I to nie jest tak, że jak my mamy tą szopkę, ona jest super słodka, ona jest bardzo europejska. Jezus jest biały. To mnie bardzo w ogóle zawsze bawiło w tym. Że no przecież jak to, panie? Szopka jest grotą. Pan Jezus narodził się w grocie i przyszły małe dziewczynki zgubione, które chodziły nocą. Musicie sobie wyobrazić obraz. I przychodzą do po prostu śmierdzącej groty. Małe dziewczynki, które Pan Bóg przyprowadził. Pasterki. Wszystko się zmienia w te święta. I nie było trzech króli, nie było trzech króli. I wszyscy tak czekają, no dobra, są dziewczynki, no dobra, a gdzie jest trzech króli? Nie było. Tylko Maria, Józef, mały Jezus, jakieś dziewczynki, które nie wiedzą do końca po co przyszły, bo coś im anioł powiedział. Trochę śmierdzi, jednak bardzo. Zwierzęta, które w ogóle się nie interesują tematem i nie mówią w Wigilię i w Boże Narodzenie. Śmierdzi i nie przyszło trzech króli. Mega zawód. Tylko finał tego, co chcę powiedzieć, jest następujący. Ja powiedziałem wcześniej, że rzeczywiście wierzę, że Jezus urodził się w takich warunkach, ale jeszcze jedną kontrowersją jest to, że patrząc na Nowy Testament i studiując uważnie rytm życia i to, co opisują nam ewangeliści, możemy śmiało powiedzieć, że Jezus urodził się we wrześniu albo w sierpniu. Śmiało to możemy powiedzieć. Nie urodził się 25 grudnia. To jest umowne Boże Narodzenie, które celebrujemy. Nie chcę, żeby was jakiś, wiecie, YouTube zaskoczył, żebyście albo TikTok, żebyście byli w szoku. Jak to? Pastor mi to powiedział, jestem przygotowany. Jestem przygotowany na ten szok kulturowy, który mnie spotyka. Jezus urodził się prawdopodobnie podczas święta Sukkot. To jest bardzo ważne żydowskie święto. Kiedy Żydzi świętują, że Bóg był z nimi podczas wyjścia z Egiptu, podczas Eksodusu, dlatego oni świętują Sukkot, czyli święto namiotów. Ponieważ Bóg ich wyprowadził na pustynię, oni zaczęli stawiać namioty, a potem postawili jeden wielki namiot świątynny, w którym była obecność Boża, w którym była przechowywana Arka Przymierza. Potem ten namiot, jak już zdobyli ziemię obiecaną, był przechowywany w świątyni w Jerozolimie, znaczy Arka Przymierza. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy zrozumieli, Jezus urodził się w święto, którego celem i głównym przesłaniem święta Sukkot, kiedy wychodzili z Izraela, było to, że Bóg jest z nami. I dlatego, kiedy czytamy w Ewangeliach, że nadadzą mu imię Emanuel, Bóg jest z nami, dlatego że urodził się w święto, które mówiło, że Bóg jest z nami. To było bardzo ważne przesłanie, które miało pokazać naturę Jezusa, którą miał przynieść. Fun fact na temat żydowskiej historii. Nadawano ci pierwsze imię, dlatego że ono musiało mieć ogromne znaczenie dla twojego życia, a drugie imię najczęściej było okolicznościowe. Nadawano je z imienia święta, w którym się rodziłeś, albo z okolic miesiąca, w którym byłeś, albo z okolic miejsca, w którym się rodziłeś. Czyli na przykład... Ja byłbym dzisiaj Maciek Robert Brudno-Liziniewicz. Nie, że urodziłem się w Brudnie, ale że na dzielnicy, bo się urodziłem w brudnowskim szpitalu. Ponieważ urodziłem się w listopadzie, mógłbym na przykład mieć Maciek Robert Świętozmarłych Liziniewicz. Rozumiecie vibe? Jezus, Emanuel, nie miał na nazwiska Chrystus. Też was zaskoczę. Chrystus to nie jest nazwisko Jezusa. Nie jest tak, że oni poszli i tam Maria Chrystus, Józef Chrystus, Jezus Chrystus. To tak nie działało. Chrystus oznacza Mesjasza, oznacza namaszczonego. Do największego dzieła. Jezus był nazywany Chrystusem potem, jak przyszło objawienie, kim jest, że jest Synem Bożym, że jest namaszczony. Ludzie wtedy nie mieli imion, więc Jezus był Jezusem z Nazaretu, bo tam się wychowywał. Jezus Nazareńczyk, Nazareńczyk, jak niektórzy mówią. Wiemy również, że Jezus urodził się już podczas święta, znaczy wyjaśnię, dlaczego Jezus przyszedł w święto Sukot, ale w takim razie, jeżeli urodził się w święto Sukot, kiedy był spłodzony? Bo to jest ważne pytanie. Aha. Prawdopodobnie Jezus został poczęty, jak to się pięknie mówi po polsku, z Ducha Świętego, bo pamiętajcie, nasz Pan i Zbawca został poczęty z Ducha Świętego, bo jest doskonały. Nie mógł zostać, tak jak mówił Krzysztof, w całej kosmologii Adwentu, nie mógł zostać spłodzony z ludzkiego nasienia, dlatego że przyszedł doskonały Mesjasz, który miał nas zbawić bez grzechu. I to On mógł tylko umrzeć na nas, za nas na krzyżu. Więc został poczęty, tak jak mówimy, z Ducha Świętego, ale ważne, kiedy został poczęty, bo został poczęty w święto Chanuki. Został poczęty w grudniu, kiedy właściwie pierwsze 8 dni, a potem cały miesiąc trwają celebracje. Co oznacza święto Chanuki? To jest święto świateł. Je się celebruje z powodów historycznych, z powodów obrony Izraela, z powodów bohaterstwa Izraela. Ono było bardzo ważne. Wydarzenia dla Żydów były bardzo ważne, dlatego że oni nie chcieli, żeby ich wiara w Boga została bezczeszczona przez pogan, bo w miejscu, gdzie stała świątynia, gdzie była przechowywana Arka Przymierza, stał pomnik Zeusa postawiony przez Greków, przez greckich Rzymian. I oni nie mieli na to zgody i zburzyli ten pomnik i potem wywiązała się walka, ale święto Sukot było potem nazwane świętem świateł, świętem światłości, która miała przyjść. Świętem światłości, która miała przyjść, więc Jezus został poczęty w grudniu. Wiemy również, że Jezus urodził się w Betlejem, co w języku hebrajskim składa się z dwóch słów. Bet, co oznacza dom, jak tam twój bet. I lechem, co oznacza chleb. Jezus urodził się w Betlejem, czyli domu chleba. I wreszcie archeologia pokazuje nam, że naprawdę żłobki, w których przechowywano dzieci, koryto, z którego jadły zwierzęta inaczej, żłóbek, bo to jak byłem mały, to myślałem, że żłóbek to jest po prostu miejsce do spania dla dziecka, ale to nie jest prawda. Żłóbek to jest miejsce, z którego jedzą zwierzęta i wiemy, że koryta dla trzody, dla zwierząt były budowane też z kamienia, a nie z drewna. I słuchajcie, co jest ważne, bo my wierzymy, że Jezus urodził się na sianku. Kolejna kontrowersja przy wigilijnym stole. Jezus nie urodził się na sianku. Jezus prawdopodobnie, kiedy się urodził, został poczęty na ziemi, w fekaliach, w grocie i został położony do kamiennego koryta, z którego jadły zwierzęta i ono nie było przyjemne, bo tam nie było siana. W takim korycie nie przechowywano siana, w takim korycie przechowywano wodę. Było wilgotno. Nasz Zbawca, nasz Mesjasz, nasz Bóg stał się człowiekiem w najgorszych i najbardziej niekorzystnych warunkach. Wycierpiał, żeby rozumieć cierpiących od dziecka. My mówimy o traumach z dzieciństwa. Ale zobaczcie, Bóg nas rozumie. Naprawdę nas rozumie. Ból narodzenia, warunki życia. Mesjasz nie urodził się jako król, jako panicz, jako szlachcic, jako sarmata. On się urodził w najbardziej podłych warunkach. I musimy szczalendżować tą ciepłą, przytulną szopkę z drewna, z siankiem i miłymi zwierzątkami, trzema królami. Challenge jest okropny, bo nam pokazuje rzeczywistość naszego Zbawcy, ale nasz Zbawca zrobił to po to, żeby pokazać, rozumiem, najbardziej beznadziejne warunki twojego życia. Rozumiem najbardziej beznadziejne sytuacje naszego życia. I ten sam Mesjasz, niesamowite jest to, że cały miesiąc mówimy o Adwencie i o kosmologii, czyli o proroctwach, które doprowadziły do wypełnienia się tego wszystkiego w dniu urodzin Jezusa Chrystusa. Że Chrystus został przepowiedziany przez Ojca, przez proroków setki i tysiące lat przed tym, zanim przyszedł. Betlejem zostało przepowiedziane 1500 lat przed narodzeniem Jezusa. Mówiono o Nim, że narodzi się światłość świata. Mówiono o Nim, że będzie wodą życia. Potem sam Jezus o sobie mówi, że jest wodą życia. Mówiono o Nim, że będzie tym, który będzie chlebem życia. To jest wszystko niesamowite, bo te wszystkie proroctwa, które się zapętliły w tym jednym miejscu, pokazują, że Bóg zaplanował, żeby Jezus rozumiał twoje cierpienie, twój ból, twoje traumy, twoją przeszłość. Żeby Jezus jako człowiek miał pełne zrozumienie tego, przez co przechodzimy, żeby mógł w pełni nas kochać, w pełni nas ogarnąć, w pełni z nami iść przez nasze życie i w pełni umierając za nas, wiedział, za co umiera. Co to wszystko oznacza na sam koniec? Oznacza to, że Jezus, Bóg z nami, Jezus Emanuel, Bóg z nami, który urodził się w święto Sukot, jest z nami. Proroctwa zawsze mają znaczenie. Słowo Boże i Biblia zawsze mają znaczenie dla naszego życia. Bóg jest z tobą. To jest Jego chwała. To jest Jego niezmienna natura. On nawet to udowadnia w swoich urodzinach. Okoliczności dla Boga mają ogromne znaczenie, bo one dopełniły przypowieść. Bóg urodził się po to, żeby być z nami. Oznacza to, że możemy dzisiaj świętować Boga, który jest z nami. Mało tego, światłość świata zostało poczęte podczas Święta Świateł. Ten, o którym się mówi, że jest światłością świata, został poczęty w Chanukę, w Święto Świateł. Został urodzony w domu chleba, bo jest chlebem życia. To jest niesamowite na temat naszego Zbawcy i Mesjasza. To jest wszystko challenge dla ciebie na Wigilię. Żebyś dobra, zanim zaczniemy jeść kilka faktów, wyprostujmy to. Zdejmij to sianko, polej obrus wodą. Dlaczego? Bo Pan Jezus urodził się w mokrym żłobie. Jak rozlejesz coś na tym stole, to powiedz, jesteś bliżej tradycji niż ktokolwiek inny. Nie sianko. Challenge. Bo ta woda, ta wilgotność, to koryto, w którym urodził się Jezus, oznacza, że woda życia została umieszczona w poidełku przy urodzeniu. Jezus, który jest Bogiem z nami, Emanuelem, który jest światłością świata, który jest chlebem życia i który jest żywą wodą, to wszystko wypełniło się przy Jego urodzinach. I musicie zrozumieć, nie mogłoby tak się stać, gdyby Bóg nie dopilnował, żeby ten, który się narodził, Jego dziecko, ten mały bobasek ludzki, który potem miał zbawić świat, umrzeć za każdego z nas indywidualnie, po to, żebyśmy my mogli żyć wiecznie, żeby nasz grzech został wybaczony. On urodził się dla nas w nieidealnych warunkach, ale dla Boga to były idealne warunki, żeby pokazać nam, jak bardzo nas kocha i jak bardzo Bóg się nad tobą pochyla. Dlatego w te święta dzisiaj nie przejmuj się za bardzo Mikołajem i jego listą. Nie przejmuj za bardzo się polityką przy stole świątecznym. Proszę, nie przejmujcie się tym, czy mieliście dobry rok finansowy, zdrowotny, relacyjny. Nie wiem, jak było w waszym życiu, ale chciałbym, żebyście skupili się na najważniejszym fakcie do celebrowania. Osoba Jezusa to jest osoba, która w każdym aspekcie wypełnia nasze wszystkie potrzeby. Bo jeżeli dzisiaj pragniesz ukojenia w jakiejkolwiek dziedzinie, Jezus jest wodą życia. Jezus jest tym, który powiedział do Samarytanki przy studni, jeżeli napijesz się z tej studni, znowu będziesz chciała pić, ale jeżeli napijesz się wody, którą ja mam, nigdy już w życiu nie będziesz pragnąć. Jezus powiedział, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale żyje każdym słowem, czyli chlebem żywota, które płynie z ust Boga. Jeżeli potrzebujesz dzisiaj zachęty, nadziei, zrozumienia swojej perspektywy, Słowo Boże, Biblia, jest dynamicznym chlebem, który możesz się karmić i ono da ci perspektywę, ponieważ Jezus jest tym słowem. Jezus jest obecny w każdym swoim słowie. To jest jedyna książka, którą czytamy i wiemy, że autor jest obecny z nami. Taka klisza mentalna, ale bardzo ważna, bo jest prawdą. Jezus jest światłością świata, bo kiedy chodzimy w ciemności i kiedy myślimy sobie, wszystko jest bez sensu, nie znoszę świąt. To jest ciężki temat dla mnie. Ciężkim tematem są dla mnie traumy i moje całe życie i mój cały rok. Gdzie jest ta praktyka chrześcijaństwa? Otóż ta praktyka jest w Jezusie. Dlatego stajemy na wysokości zadania, żeby Jezus był komunikowany, żeby odkurzyć Jezusa, żeby nie mówić głupot, żeby nie mówić rzeczy, które nie są po prostu istotne dla naszego życia. Gdyby Jezus urodził się w dobrych warunkach, w pałacu, przyszedłby z nieba i urodził się jako szlachcic, który potem przyszedł i mędrkował nad ludźmi. Z takim Jezusem nie byłoby za bardzo kontaktu, ale Jezus przyszedł w najgorszych warunkach po to, żebyśmy mogli patrzeć na to dziecię, jak dorasta i widzieć w nim Zbawcę, który kocha, empatyzuje, rozumie, współczuje, uzdrawia ciebie i mnie, prowadzi ciebie i mnie, a na końcu poświęca swoje życie, umierając za ciebie i mnie i zmartwychwstając dla ciebie i mnie, żeby wszystkie rzeczy się mogły wypełnić. To jest nasz Mesjasz, to jest nasz namaszczony, to jest nasz Jezus. Kiedyś taka autorka chrześcijańska, Anna Woskomp, napisała: chcę świąt, które szepczą Jezusa. Nie chcę świąt, które krzyczą o konsumpcjonizmie, o wszystkich rzeczach, które są niesamowite, ale chcę świąt, które szepczą Jezusa. Chcę zawsze pamiętać, że to, co zrobił dla nas Bóg, to, w jakich warunkach urodził się nasz Zbawca, to, jak wypełnił proroctwa, one zapieczętowują i zamykają cały temat dla ludzi. Bo wiemy, że możemy być bezpieczni w relacji z Bogiem, którego mamy. Bóg dotrzymał swojego słowa przez tysiące lat i wypełnił je w swoim synu. I ten syn jest dzisiaj dla was. Dla twojej rodziny, dla twojej przyszłości. Ten Bóg jest po twojej stronie. Bóg jest z nami, tuż przeciwko nam.
Mamy nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.